5 w Radiu o Późnej Porze. Witam Państwa.
Dorota Jerz, szczęść Boże.
Irena Ośmiczarczyk. Z racji tej, drodzy Państwo, że czas nam bardzo ucieka. Ciągle mamy dużo ciekawych rzeczy dla Państwa do zaprezentowania. Chcielibyśmy zacząć dzisiaj trochę inaczej. Prosimy posłuchać tego komentarza. To tylko 6 minut, Janku, jeżeli podsłuchujesz, zaraz
będzie. Które wstrząsnęły. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. W minionym tygodniu w czasie spotkania z Państwem przypominałem 9 dni od 3 do 11 maja tego roku. To był ciąg zdarzeń, w których bezkarnie nazwano katolików świniami. Królowa Polski została autoryzowana jako patronka dewiacji, a Kościół został ukazany jako instytucja dewiacyjna i przestępcza. To 9 dni niedawno minionych, roku, który przeżywamy. Proszę pozwolić, że ja jednak wrócę do zupełnie innych 9 dni, które rzeczywiście wstrząsnęły moim światem, wstrząsnęły mną, a myślę, że wstrząsnęły także Polską i Polakami. To 9 dni, które odbyły się 40 lat temu, od 2 do 10 czerwca 1979 roku. To czas oczywiście pierwszej pielgrzymki świętego Jana Pawła II do Polski. To była bezwzględnie historyczna wizyta. Była najpierw zabiegiem watykańskiej dyplomacji. Druga pielgrzymka zagraniczna Jana Pawła II. A pierwsza odbyła się do Meksyku. Dlaczego właśnie tam? Bo Meksyk był wówczas państwem konstytucyjnie ateistycznym. Zabronione było konstytucyjnie gromadzenie się osób wierzących poza przestrzenią Kościoła. Ba, było zabronione konstytucyjnie nawet noszenie stroju duchownego przez księży czy zakonników, zakonnice poza obiektami kościelnymi. I nagle to państwo konstytucyjnie ateistyczne z szerokimi ramionami i z wdzięcznością przyjmuje polskiego papieża. Co mogło zatem uczynić państwo ludowe pod tytułem PRL, które było konstytucyjnie neutralne światopoglądowo? Uległo. Uległo i wyraziło zgodę na przyjazd papieża, choć mogło przecież teoretycznie odmówić, tak jak odmówiło Pawłowi VI w 1966 roku. Tym razem uległo, ale rzucało kłody. Nie zgodzono się na przykład na proponowany przez episkopat i Ojca Świętego termin majowy wizyty w Polsce. Zaproponowano inny termin, taki neutralny, mniej nośny, bo ten majowy porażał uroczystością świętego Stanisława biskupa. Święty Stanisław, wiadomo, konflikt biskupa z królem, kościoła z państwem, konflikt bardzo jednoznaczny w swojej wymowie. No więc zastąpmy, powiedzieli komuniści, ten dzień innym wydarzeniem. Takie niewinne, ludowe świątki, zielone święta. To właśnie wtedy, to właśnie w Wigilię Zielonych Świątek, święta zesłania Ducha Świętego, to wtedy padły w Warszawie te słowa. I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi, niech zstąpi Duch Twój, niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Nic już nie mogło zostać takie, jakie było przed tymi słowami. Wrócę do jeszcze jednego elementu. Państwo komunistyczne tak naprawdę wycofało się z organizacji tej pielgrzymki, oddając tę sferę organizacyjną Kościołowi. Wydawało się, że będzie to ciężar nie do uniesienia. Nie było przecież żadnych organizacji, instytucji, firm, które mogłyby taką organizację unieść. Ale wtedy powołano Straż Kościelną. I ta straż stała się zalążkiem społeczeństwa obywatelskiego. To były faktyczne narodziny ludzi solidarnych. Solidarnych w sprzeciwie wobec zakłamania. I proszę Państwa, trzeba nam wracać do tamtych dni sprzed 40 lat. Trzeba wracać do tamtych słów, do tego momentu narodzin wolnych Polaków, wolnej Polski. To jest data o wiele bardziej znacząca niż czerwiec roku 89. A kiedy wspominamy te wydarzenia sprzed 40 lat, to warto i trzeba przypomnieć słowa papieskie z krakowskich błoni. Czy można powiedzieć nie? Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka? Takie pytania stawiał Jan Paweł II w momencie zakończenia swojej pielgrzymki i odpowiadał: oczywiście, że można. Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu nie. Człowiek może powiedzieć Chrystusowi nie, ale pytanie zasadnicze, czy wolno i w imię czego wolno, jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom, i narodowi, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć nie temu, czym wszyscy żyliśmy przez 1000 lat. Chciałbym, proszę Państwa, dedykować te słowa tym, którzy o nich zapomnieli. Bohaterom i klakierom, aktorom i widzom tych 9 majowych dni sprzed kilku tygodni. Tym, którzy świetnie się wówczas bawili, gdy pluto na Chrystusa, na Matkę Bożą, na Kościół. Dedykuję te słowa postępowym katolikom, tak daleko postępowym, że zapomnieli o Chrystusie. Ale także przypominam je i nam, którzy chcemy być wierni naszemu Panu. Po to, byśmy pamiętali, jak wielką cenę mają nasze decyzje, nasze wybory, nasze słowa.
Małe epitafium do komentarza profesora. Drodzy Państwo, wczoraj w Warszawie kolejna parada równości, kolejne obrażanie wiary katolickiej, smutne, że dzieje się to pod patronatem prezydenta Warszawy, który publicznie przyznaje, że jest katolikiem. Takie rzeczy nie mają nic wspólnego z ideą tolerancji, równości, szacunku dla innych. Meritum w odprawianiu na paradzie równości, a raczej kopiowaniu przez pastora wolnego kościoła reformowanego mszy, jest w tym, że nie ma on nic wspólnego z liturgią kościoła katolickiego. Pastor protestancki nie może sprawować mszy świętej, zatem po co to uczynił? Dla żartu? Wszystkim politykom i liderom opinii, którzy uznają czyn pastora na paradzie równości za akt modlitwy, liturgię lub inną interpretację chrześcijaństwa, odsyłam do komunikatu Episkopatu News. Wydarzenia te mają znamiona bluźnierstwa. A pan Trzaskowski, tak to skoro, pytano mnie, czy gdy odbędzie się marsz w obronie polskiej rodziny, to czy na niego także pójdę? Tak, jeżeli tylko uznam, że polska rodzina jest zagrożona. Dziś otoczona jest ochroną konstytucyjną, szacunkiem i miłością i na pewno nie potrzeba jej ochrony prawicowych hipokrytów, którzy jedno mówią, a drugie robią. Byłem na Pradze, bo zależy mi w Warszawie otwartej, tolerancyjnej i uśmiechniętej. I taką Warszawę dziś widziałem i choćby telewizja PiS dwoiła się i troiła, szukając ujęć, którego komuś mogą bulwersować. Każdy, kto był na Pradze, potwierdzi, że była ona manifestacją wolności i tolerancji i uśmiechu. Drodzy Państwo, za chwilę połączymy się z Jankiem. Ciekawe, co Janko Bułecki, nasz korespondent z Polski, powie na to. A na razie piękna piosenka o domu. Stare dobre małżeństwo.
Ciekaw jestem, czy zimna zima ostudziła choćby trochę twój gniew. Ciekaw jestem, czy oddech wiatru osuszył twe policzki z łez. Ciekaw jestem. Ciekaw jestem. Nie wiem, czym rozbudziłem wulkan śpiący w tobie, ale sejsmograf rozsądku pozwala wierzyć, że wybuchowe Pompeje przykrych słów pomiędzy nami przysypał kojący popiół ciszy. Porwał ze sobą rwący nurt rzeki czasu. Ciekaw jestem. Ciekaw jestem. Ciekaw jestem, czy zimna zima ostudziła choćby trochę twój gniew. Ciekaw jestem, czy oddech wiatru osuszył twe policzki z łez. Ciekaw jestem. Ciekaw jestem.
Nie, absolutnie nic nie mam za złe, już jesteśmy na antenie, witamy się serdecznie, Jan Kobułecki. Drodzy Państwo, Janek wrócił z Krasnego Stawu, z rodzinnych stron. Właściwie to nie rodzinne twoje strony, ale rodzina tam pomieszkuje, tak?
Tak, moja rodzina, to rodzina mojej żony, tam tak. Bardzo często bywam. No, piękne miasto, piękne okolice.
A ja spędziłem, drodzy Państwo, 11 lat w Łopieniku pod Krasnym Stawem. Jako lekarz weterynarii, dlatego znamy, mamy do wspólnych znajomych tam.
W sierpniu. A jeszcze tylko tak drobnym uzupełnieniem, bo to tak zupełnie poza protokołem, to dwa słowa o panu Janiszewskim. W Wachy dwa tygodnie temu wspomniałeś o nim. On już nie jest związany z Radiem Lublin. No niestety już ma parę lat, 44 rok urodzenia, tak. 75 czy też 6 lat. Ale do bodajże do 2014 roku w tym radiu jeszcze działał. Miał trochę kłopotów, ponieważ jego poglądy polityczne zupełnie nie odpowiadały tym, które były reprezentowane w latach 2007-2015. Miał tam sporo kłopotów, chociaż DJ-em był znakomitym i muzykę prezentował również znakomitą. Co Irek już Państwu nieraz pokazał, puszczał, prezentował to, czym zajmował się pan Jerzy Andrzej, bo tak dokładnie się nazywa, Jerzy Andrzej Janiszewski.
No dzięki niemu poznałem grupę Pink Floyd i inne znakomitości
no,
muzyki tych czasów.
Również Jimmy
Wspaniałe, robił
audycję. Ludzie cenię, ja trochę poczytałem w internecie, co piszą. No piszą, że dzięki niemu pokochali właśnie na przykład Jenny Hendrixa czy Pink Floyda. Chociaż to już były takie utwory trochę, znaczy zespoły takie, które wiekowo jemu troszkę mniej odpowiadały, no 44 rok urodzenia, ale to był, znaczy był, jest fachowiec wysokiej klasy. No tak, ale zagadałem się prawie, że o prywatnych sprawach rozmawiałem.
Witamy cię serdecznie, zapraszam.
Może nieładnie wyszło, ale zapomniałem, może nie zapomniałem, tylko tak jakoś nie zdążyłem pozdrowić wszystkie słuchaczki i wszystkich słuchaczy.
Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.
A mea culpa, no. I oczywiście wszystkich prowadzących. Proszę Państwa, to tak trochę może po kolei, bo kończy się już co prawda pierwsza dekada czerwca. Pogoda w Lublinie za oknami już zupełnie jest wakacyjna i to nie jak, i to jak nie przymierzając, no na przykład na francuskiej Rivierze albo w Kalifornii, to tak trochę bliżej do Państwa. A ja niestety, a może jednak niestety, będę znowu mówić Państwu o historii. Ale jak tu chociaż nie wspomnieć o rocznicach sprzed 30 i 27 lat. Co jedna to ważniejsza, a zarówno ta z czerwca 89, jak i również czerwca, ale z 92 roku, to wydarzenia mające ogromny wpływ na współczesne losy naszego kraju. To tak w największym możliwym skrócie o tych wydarzeniach. Początek oczywiście rok 1989, bo wybory z czerwca 89 roku były swoistego rodzaju plebiscytem, kto jest za poprzednim systemem, a kto jest za zmianą. Polacy powiedzieli wyraźnie, że są za zmianą. W ubiegły wtorek w ramach obchodów 30-lecia pierwszych wolnych wyborów do Senatu z 4 czerwca 89 roku oczywiście o godzinie 11.30 odbyło się uroczyste posiedzenie Izby Wyższej, czyli Senatu. Bo były to pierwsze wybory, w których ja osobiście byłem bardzo mocno zaangażowany, powiedziałbym, że politycznie i organizacyjnie, z ramienia tak zwanego Komitetu Obywatelskiego działałem przy organizacji wyborów z naszej oczywiście solidarnościowej strony. Wieszałem plakaty kandydatów na listach wspomnianego Komitetu Obywatelskiego, a jak również bardzo czynnie uczestniczyłem przy werbowaniu członków do komisji wyborczych, żeby nie było w Lublinie komisji wyborczej bez naszego człowieka. To może takie trochę nieładne określenie, no ale chodziło o to, żeby patrzeć komunistom na ręce. Byłem zresztą członkiem jednej z komisji wyborczych. Moja praca w tej komisji zaczęła się grubo przed godziną 6 rano 4 czerwca, skończyła tak mniej więcej po 4-5 rano, tyle że już następnego dnia. Było ciężko, ale w tamtych czasach przy nieporównywalnie mniejszym bagażu lat było to absolutnie do wytrzymania. Praca w komisjach nie była zresztą taka łatwa, bo przecież przez cały czas trzeba było patrzeć na ręce tym naszym przeciwnikom. I żeby nie być gołosłownym, to przypomnę tylko taki drobny może z pozoru fakt, bo oprócz normalnych list z kandydatami z poszczególnych ugrupowań istniało jeszcze coś takiego, co nazywane było listą krajową. Od taki powiedzmy benefic dla szczególnie zasłużonych członków PZPR, żeby na pewno dostali się do Sejmu. Ogromna większość, no przeważająca, żeby nie powiedzieć wszyscy, wyborcy po prostu skreślała całą listę na krzyż przez całą stronę. Ale nie wszyscy robili to dokładnie. Bywało, że do niektórych nazwisk skreślenie nie dochodziło. I wtedy władze, te komisyjne, upierały się, żeby ci kandydaci, że oni powinni być zostać wybrani. A razem z kolegą, bo było nas dwóch w tej komisji, z Komitetu Obywatelskiego, zagroziliśmy, że w takiej sytuacji po prostu nie podpiszemy protokołu. A taka sytuacja nie miała prawa mieć miejsca. Tak więc przynajmniej w mojej komisji sztuczka z tak zwaną listą krajową po prostu nie przeszła. Wybory 4 czerwca 89 roku były, jak wiadomo, ale może jednak warto to przypomnieć, wynikiem porozumienia przy okrągłym stole między ówczesną władzą komunistyczną a przedstawicielami części opozycji, bo przecież nie całej opozycji, no i Kościoła. Strona Solidarnościowa walczyła o 161 mandatów poselskich. To było zagwarantowane tą umową 35% wszystkich mandatów i o 100% mandatów senatorskich, bo wybory do Senatu były zupełnie wolne. a w wyniku głosowania obsadziła wszystkie możliwe do uzyskania sejmowe mandaty w liczbie właśnie 161, natomiast w Sejmie zasiadło z polecenia Komitetu Obywatelskiego 99 senatorów. Jedynym, który był spoza listy, był niejaki pan Stokłosa. A w wyniku tych wyborów uważanych za początek upadku komunizmu powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego. I kto by wtedy pomyślał, ja na pewno nie, że był to jeden z największych błędów, jakie popełniła Solidarność, a przynajmniej ci wszyscy, którzy wierzyli w uczciwe zamiary tych, którzy na plecach szeregowych członków Związku dorwali się do władzy, a przede wszystkim, powiem brzydko, do koryta, które jak z łaski udostępniła im odchodząca w przeszłość elita PZPR-owska. To też przecież, jak się wkrótce okazało, nie było prawdą, bo wspomniana wcześniej elita nigdzie nie odeszła, tylko zmieniając hasła stała się do dziś, po dziś dzień bardzo aktywnym podmiotem, powiedzmy, polityczno-gospodarczej naszej rzeczywistości. Ja trochę niezbyt komfortowo czuję się po tym, no to tak delikatnie powiedziane, po tym zdawałoby się zwycięstwie, bo co zrobiłem? Ja sam, proszę Państwa, niedługo po 4 czerwca wybrałem prywatę i poleciałem na rok do Kanady, żeby poprawić sobie swój byt. Prywata, no po prostu normalna prywata. I nie zrozumcie mnie Państwo źle, bo zdaję sobie sprawę z tego, że mój pobyt poza Polską niczego by nie zmienił, gdybym tam był. Ale do dzisiaj czuję ogromny niesmak, że wyjechałem, że głosowałem na takiego kogoś jak Wałęsa i że uwierzyłem ludziom pokroju Geremka, Mazowieckiego, Kuronia, Michnika i kogo by tam jeszcze. Proszę Państwa, ale ubiegły wtorek to nie tylko rocznica pierwszych, przynajmniej częściowo wolnych wyborów. 4 czerwca, tyle że w roku 1992 była to 20, mieliśmy możliwość obchodzenia 27 rocznicy nocnej zdrady, rocznicy obalenia demokratycznie wybranego rządu. 27 lat temu, w nocy z 4 na 5 czerwca, Sejm odwołał rząd premiera Jana Olszewskiego. Wydarzenie utrwaliło się w pamięci społecznej jako nocna zmiana. Jedną z przyczyn tego wydarzenia było wykonanie sejmowej uchwały lustracyjnej przez ministra spraw wewnętrznych Antoniego Macierewicza. Szef MSW przesłał do parlamentu listę ponad 60 osób, których nazwiska figurowały w archiwach jako tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa. Wśród nich był ówczesny prezydent Lech Wałęsa. Krótko przed północą, przed decydującym głosowaniem, premier Jan Olszewski wygłosił przemówienie, w którym zadał dramatyczne pytanie. Czyja będzie Polska? To była taka noc, powiedzmy, politycznych długich noży. Tak naprawdę to noc zdrady, stwierdził w rozmowie z Codzienną europoseł Czarnecki, a podobnego zdania był również poseł klubu Kukiz 15, pan Tomasz Rzymkowski. 4 czerwca to data wyjątkowo symboliczna, ponieważ wielu kojarzy się ona również z rokiem 89, kiedy były się te pierwsze częściowo wolne wybory do Sejmu i do Senatu. Wolne tylko częściowo, bo w rzeczywistości miał również ratować, tak jak już mówiłem, listę krajową i kandydatów PZPR. Zostały przeprowadzone na mocy słynnej Magdalenki obrad okrągłego stołu z częścią wybranej opozycji. A zdaniem wielu historyków to był to tylko symboliczny krok w kierunku odzyskania przez Polskę wolności. Tego dnia, czy też może tej nocy, rękę do tego ponurego czynu solidarnie przyłożyli aktualny wówczas prezydent Lech Wałęsa i nieznany jeszcze szerzej polityk Kongresu Liberalno-Demokratycznego Donald Tusk. Wyjątkowo dobrze pamiętam jego apel podczas nocnych obrad. To było wielokrotnie pokazywane. Te obrady nad tym, jak najskuteczniej obalić rząd świętej pamięci premiera Jana Olszewskiego. I słowa Tuska. Panowie, policzmy głosy, czyli sprawdźmy, kogo jeszcze namówimy do tego niecnego czynu. Zmarnowano blisko 30 lat i po dzień dzisiejszy wydobywamy się z konsekwencji społecznych, gospodarczych, politycznych, które stworzyły okrągły stół. Uwłaszczenie nomenklatury, przepraszam, ludzi ze służb bezpieczeństwa, penetracja i obsadzanie ludźmi ze służb najważniejszych dziedzin gospodarczych i częściowo zaplecza politycznego. Powiedział tak zupełnie niedawno wiceszef Prawa i Sprawiedliwości, pan Antoni Macierewicz. I doprawdy, trudno nie zgodzić się z tym jego stwierdzeniem. I proszę Państwa, to tyle historii, bo czas wracać do rzeczywistości i nawet nie do tej politycznej, która jest z oczywistych powodów, powiem obrzydliwie ciekawa, ale do rzeczywistości obyczajowej. Nie wiem, nie wyobrażam sobie, jak strasznie trzeba mieć, tak, co by tu powiedzieć, powiem w tym miejscu, bo w tym miejscu powinienem użyć określenia uważanego za niekulturalne, ale chyba najbardziej właściwe, więc powiem poprzestawiane w głowie, żeby organizować, uczestniczyć i cieszyć się tak zwanymi marszami równości. Po Gdańsku przyszedł czas na Warszawę. Aktywiści LGBT w obrzydliwy sposób zadrwili z katolików, i chyba nie tylko z nich, bo wczoraj w Warszawie odbyła się znowu tak zwana parada równości, którą objął patronatem, co obiecywał jeszcze w kampanii wyborczej nieszczęsny prezydent stolicy, pan Trzaskowski. I według tego Rafała Trzaskowskiego parada równości to uczczenie postawy otwartości i tolerancji. Jak można mówić podobne bzdury? Jak wygląda postulowana przez Trzaskowskiego tolerancja, można się było przekonać już przed wymarszem homo, bi i transaktywistów. Przed rozpoczęciem imprezy środowisk LGBT w Warszawie w sieci pojawił się film z obrazoburczą inscenizacją mszy świętej, według oczywiście homoseksualistów. Homoaktywiści, którzy lamentują nad swoim trudnym losem, rzekomą dyskryminacją i brakiem szacunku, postanowili ponownie obróć katolików i Kościół katolicki. Również tego dnia przed homoparadą prezydent Trzaskowski i jego wiceprezydent Mrabiej, to już wiadomo, to jest homoseksualista, zrobili sobie pamiątkową fotografię, którą Mrabiej zamieścił w mediach społecznościowych. I tam napisał, nie każdy z nas musi chodzić do kościoła, ale musimy szanować tradycję. On i szanowanie tradycji, to już nie wiem jak to nazwać. I to jest to sedno wartości, tak brzmiał podpis pod tym zdjęciem. Oprócz tych powiedzmy oficjalnych wystąpień były i takie w cudzysłowie od serca, tak powiedzmy w cudzysłowie od serca, wykrzykiwane przez młode kobiety o orientacji mi nieznanej. Dosłownie krzyczają w ten sposób. Już niedługo poumierają wszystkie K głosujące na PiS i wtedy my będziemy rządzić. Piękne, po prostu czysta mowa miłości, o którą rzekomo tak bardzo zabiegają mentorzy takich podobnych zgromadzeń. I jeszcze o tym tak zwanym nabożeństwie odprawionym przedwczoraj, w sobotę, podczas tej warszawskiej parady równości. O filmie zrobiło się głośno, kiedy został on udostępniony w sieci. Na Twitter wrzucił go dziennikarz Polsat News. Można zobaczyć na nim ubranego w białą szatę liturgiczną z tęczowym pasem celebransa, który odmawia na nim fragment tak zwanego hymnu anielskiego Chwała na wysokości Bogu. A obok niego znajduje się ministrant z czymś, co no moim zdaniem to był durszlak na głowie tego człowieka. Do sprawy odniosła się w specjalnym komunikacie Konferencja Episkopatu Polski. W oświadczeniu napisano, że w związku z wydarzeniem, które miały miejsce 8 czerwca w Warszawie, trzeba podkreślić, że z wielkim niepokojem dowiadujemy się o kolejnych faktach i miejscach, w których dochodzi do obrażania Boga i ludzi wierzących. Wydarzenia te mają znamiona już zdecydowanego bluźnierstwa. Szymon Niemiec, człowiek, który zorganizował skandaliczny happening, jest aktywistą środowiska LGBT, a także pomysłodawcą i wieloletnim współorganizatorem warszawskich parad równości. W przeszłości był prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Gejów i Lesbijek na rzecz kultury w Polsce, a także rzecznikiem prasowym antyklerykalnej partii Postępu i ona się nazywa Racja. Tenże Szymon Niemiec jest również członkiem National Lesbian and Gay Journalists Association. Najbardziej kontrowersyjne poczynania Niemca mają jednak związek z jego rzekomą działalnością religijną, ponieważ człowiek ten twierdzi, że jest duchownym, a nawet o zgrozo, biskupem. Był on m.in. założycielem tzw. wolnego kościoła reformowanego w Polsce, a po zmianach organizacyjnych jego grupa przyjęła nazwę Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki. Rzekomy kościół Szymona Niemca znany był głównie z udzielania błogosławieństw, w cudzysłowie oczywiście, parom homoseksualnym. Grupa ta nie była uznawana przez Światową Radę Kościołów i Polską Radę Ekumeniczną, co nie przeszkadzało Niemcami podawać się za duchownego. Podczas wczorajszej Parady Równości, po zakończeniu obrażającego katolików happeningu, Niemiec przemawiał przed Rafałem Trzaskowskim podczas otwarcia imprezy. No cóż, każdy ma taki, to tak po angielsku ładnie brzmi, support, czyli po polsku to tak można było powiedzieć chyba wsparcie, na jakie zasługuje. Tusk miał Jaśdewskiego, a Trzaskowski Niemca. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Z Lublina dla Radia o Późnej Porze, Janko Byłycki.
Dziękujemy serdecznie, Janku.
Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam.
Drodzy Państwo, chciałbym, żebyśmy posłuchali jednego utworu jako komentarza piosenki po wypowiedzi Janka Kobyłeckiego. Otóż przy tych dniach zacząłem szukać starych pieśni Gintrowskiego, Kaczmarskiego, bo grane były wszędzie w radiu. I jeden utwór, który chciałbym odtworzyć, ale czy mi się uda, chyba nie w tym momencie. Drodzy Państwo, w takim razie jest już w studiu Janek. Witamy Cię serdecznie.
Dobry wieczór, witam. Także...
A po Twojej relacji zaprezentujemy Gintrowski, Kaczmarski.
A to już tak mogę zaczynać? No to...
Możesz. Ja... No bo ty masz odpowiedź na pytanie, także...
Ja zadałem pytanie i czekam na odpowiedź. Także, proszę Państwa, mamy tysiące biskupów, dwóch papieży, jeden w stanie spoczynku. Proszę się pytać wszystkich, a ja czekam na odpowiedź. Ale na początku ja bym, Państwa, chciałbym przeprosić, bo tutaj taki był problem tydzień temu, to z przyczyn technicznych. Jak ja mówiłem do mikrofonu, to tam jakaś piosenka leciała, miałem kilkanaście telefonów. Nie wiem, czy ktoś ci zwrócił uwagę.
Nie zwrócił.
W tym czasie coś tam było, jakieś zwarcie chyba na komputerze, że leciały jakieś piosenki, także mnie słabo, bardzo słabo było słychać. Także mi się tu przypomniało, kiedyś jak słuchałem jako dziecko audycji na falach krótkich, czy tam krótkie to były, albo średnie, to się
krótkie
tak,
tylko były, krótkie, ale krótkie takie dobre były.
I się zaczynało tak. Tu mówi rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa. Także jak mój tato słuchał, tam przy tym radiu siedział, to takie bum bum leciały jakieś piosenki i coś tam, żeśmy się dowiedzieli, no ale to było z przyczyn chyba technicznych. Jakiś było...
Ba, komputer też został zamrożony, także...
Także bardzo przepraszamy.
Nie ma ostatniej audycji, drodzy Państwo.
Z przyczyn technicznych, także może Irek, podaj mi jeszcze raz słuchaczom numer telefonu, jak nieraz coś takiego się wydarzy, żeby...
519-886-9870.
Jeszcze może powtórzymy po moim tutaj wystąpieniu.
To jest takie do studia, tu bo jest dużo
Polska,
telefonów.
Radia Wolna Europa. Było to, ale
Radio Późnej Porze.
A to jest Radio Późnej Porze. Proszę Państwa, pojadąc samochodem, słucham z wielką uwagą Jana Kobyłeckiego z Lublina. Ja się z nim zgadzam w 100%. Tylko bym jeszcze chciał jedną rzecz dodać, a mianowicie w 1989 roku upadła komuna. I tu się z tym zgadzam, tylko muszę dodać, że upadła komuna, ale na cztery łapy. Na cztery łapy, jak kot. Prezydentem został Jaruzelski, ten morderca za biurka. Wicepremierem, drugi morderca za biurka. No, nawet nie za biurka, bo on mordował własnoręcznie tam patriotów po wojnie. Czesław Kiszczak. No i tam jeszcze Siwicki był chyba w rządzie Mazowieckiego, a premier Mazowiecki, niech mu ziemia będzie lekka, ale on od dziecka, od już lat dziecięcych, służył komunistom jak tylko mógł. Znamy te jego wierszyki, jak we Wrocławiu prowadził gazetę i artykuły przeciwko biskupowi Kaczmarkowi, którego bezpieka gnębiła, był w więzieniu i potem umarł. Także komuna upadła, ale na cztery łapy. Koniec politykom. Przechodzę teraz do historii Kościoła. No dzisiaj jest niedziela, zesłania Ducha Świętego. Piękny dzień. I przemysłem, mam ze sobą tutaj encyklopedię biblijną. I co ta encyklopedia, będąc tam się dowiedzieć na temat Ducha Świętego i pod hasłem Duch Święty tu mogę przeczytać tajemnicza moc albo obecność Boża. No ale sam wstęp, tajemnicza moc, dalej nie będę czytał, czy to jest moc, czy to jest osoba. Także to mówi nam Biblia, Encyklopedia Biblijna. A co na ten temat ma do powiedzenia ten, który do was mówi? Wiem, że mamy poważnych słuchaczy, dlatego poruszam dzisiaj bardzo poważny temat. My, chrześcijanie, wyznawcy Jezusa z Nazaretu, który ma tytuł Chrystus, jesteśmy od wieków podzieleni. Wszyscy chrześcijanie, jest Kościół Wschodni, Kościół Zachodni, czyli łaciński, czyli nasz, rzymskokatolicki, są protestanci, protestanci, którzy są także podzieleni, ale co nas wszystkich łączy? Łączy nas wiara w Trójcę Świętą. Wszyscy chrześcijanie na całym świecie jesteśmy chrzczeni w imię, nie w imiona, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dlatego, że jest tylko jeden Bóg, Ojciec Wszechmogący i Jego jedyny Syn i Duch Święty. No, czy ktoś coś z tego rozumie? Ja też dużo nie rozumiem, ale wierzę. Jest to wielka tajemnica naszej wiary. I od razu powiem, że mądrość ludzka jest ograniczona. Tajemnica Trójcy przekracza to, co my po ludzku możemy pojąć. Żadni mistycy, żadni papieże, biskupi, prorocy nie byli i nie są w stanie poznać tajemnicy Bożej. Mówimy Bóg Ojciec, ale Ojciec nie znaczy, że to jest mężczyzna. Bóg Ojciec nie jest ani mężczyzną, ani kobietą. Bóg Ojciec jest Bogiem, Bogiem jedynym, wiecznym. Jezus jest Synem zrodzonym, a nie stworzonym. Jak nauczał biskup Ariusz, który pochodził z północnej Afryki, a potem jego zwolennicy, Arianie, przez kilka wieków. A w naszych czasach tak zwani świadkowie Jehowa chodzą od domu do domu, ładnie ubrani, i właśnie głoszą tą błędną naukę, że Jezus nie jest Bogiem. Herezję, że Jezus był stworzony, stworzeniem, tak jak aniołowie, tak jak ludzie. Szkoda mi tych ludzi, a ich jest dużo, bo na świecie jest około 8 milionów świadków Jehowych. Chodzą, opowiadają te herezje. No szkoda mi ich, bo to są dobrzy ludzie w sumie, oprócz tych liderów, którzy tam są na Brooklynie i nimi manipulują. To jest wielki biznes, tak nawiasem mówiąc. I wracam do osoby boskiej Ducha Świętego. To nie jest tylko imię, czy energia, jak tutaj w encyklopedii, tajemnicza moc jakaś. To nie jest imię i nie jest energia. Jest to osoba boska. Pod koniec drugiego wieku, Anno Domini, zaczęły powstawać badania nauki teologiczne. Problem był ten sam, co dzisiaj. Jak wytłumaczyć bóstwo Jezusa z wyznaniem wiary w jednego Boga? Jak to czynili Żydzi, którzy do obecnych czasów, do dnia dzisiejszego mówią, jak, takie pytanie zadają, jak Jezus z Nazaretu może być Bogiem, jak jest tylko jeden Bóg, jeden jedyny, Stworzyciel Wszechświata? Dlatego Ariusz nauczał, że Jezus został stworzony przez Boga. Że Ariusz nauczał, że był czas, że Jezusa nie było. Dlatego został zwołany Sobór Powszechny do Nicei w Turcji w 325 roku, o którym mówiłem tydzień temu, tylko mi było słabo słychać. Także Sobór w Nicei, 325 rok, Anno Domini. Tam się zjawiło około 250 biskupów i obradowali przez 2 miesiące. Chyba to był lipiec i sierpień, albo czerwiec i lipiec. Wiem, że było bardzo gorąco. Papieża Sylwestra I, o którym także wspominałem tydzień temu, Sylwestra I reprezentowało kilku legatów. Obecny był na soborze cesarz rzymski Konstantyn Wielki. Ale Konstantyn w ogóle się nie odzywał, tylko się przyglądał, bo był poganinem. On dopiero przyjął wiarę w Jezusa na łożu śmierci. Najbardziej aktywny podczas soboru był diakon Atanazy. Diakon Atanazy z Afryki, chyba on był z Aleksandrii, i to on najbardziej bronił nauki Kościoła. Uważam, że Atanazy to jest zapomniany bohater naszego Kościoła, święty. To tak, ja go porównuję, jak przykładowo inżynier Andrzej Gwiazda. Andrzej Gwiazda z Gdańska, który w sierpniu 80 roku w stoczni, tam w tej sali BHP, prowadził rozmowy z wicepremierem Jagielskim. To Andrzej Gwiazda, około 80% dialogu z Jagielskim prowadził Andrzej Gwiazda. Kto o nim pamięta? Lech Wałęsa, no cały świat o nim mówi, wielki bohater, ale mając przed sobą ten zapis tych rozmów, tak nieraz czytam, to Wałęsa proponował przerwę. On takie miał takie słowa, albo to, albo tamto. No, człowiek, który nigdy w życiu nie czytał książki, to ma bardzo mały zasób słów. Dlatego on takie stosował, albo, a to. Także Lech Wałęsa mówi, a może to zrobimy przerwę. No i była przerwa, a dialog prowadził inżynier Gwiazda, który jest uważany przez Wałęsę, że to jest człowiek, któremu tam coś się w głowie pomieszało. Jakiś nie do... No, nie będę powtarzał tych słów. Także posiadam zapis magnetofonu z obrad tych rozmów. Tam te rozmowy nagrał Chojecki. Może to jest jedyny zapis, który ja mam. Ja mam go w Kanadzie. Kiedyś rozmawiałem bardzo długo przez telefon z Chojeckim. I on mówi, że on nie ma tego zapisu, bo on tylko nagrywał na magnetofon i tam wydrukowali. Ja to dostałem tam w siedzibie Solidarności u nas na Dolnym Śląsku i schowałem, bo tam bezpieka szukała. Widzieli, że to mam, szukali, nie znaleźli, miałem schowany i potem przywiozłem do Kanady w jakimś czasie. No ale wracam do roku 325, w Nicei jest sobór. Tam nie było magnetofonów, nikt tego nie zapisywał. Ale zachowały się dokumenty soborowe i mowy diakona Atanazego. To on, Atanazy, układał kredo, wyznanie wiary, które my na całym świecie, katolicy, powtarzamy w każdą niedzielę podczas mszy świętej. No i na tym soborze Arian oczywiście został wykluczony z kościoła, ale tylko czasowo. Arian się nie poddawał, i po jakimś czasie przekonał cesarza Konstantyna do swoich błędnych nauk i Konstantyn Wielki skazał na wygnanie wtedy już biskupa Atanazego. Atanazy był wielokrotnie prześladowany, wielokrotnie zsyłany. Także po śmierci Konstantyna I, jego syn, który był cesarzem, dalej prześladował Atanazego, świętego Atanazego. A Arianie szerzyli błędne nauki na temat także Ducha Świętego, że Duch Święty był stworzony. I zwołano kolejny sobór w 381 roku Anno Domini w Konstantynopolu. I tutaj proszę zauważyć, że cały czas to są tereny obecnej Turcji. Nicea, Turcja, Konstantynopol, Turcja, teraz to jest Istanbul. Tam, gdzie przez 600 lat kwitło chrześcijaństwo, na tych terenach. A dzisiaj zostały tylko ruiny świątyń chrześcijańskich i ta piękna świątynia jak Sofia, czyli mądrości, która jest teraz muzeum w Istambule, to już nie Konstantynopol, tak nawiasem mówiąc Istambul, to znaczy po turecku miasto, miejscowość. Obawiam się, że w przyszłości podobnie może być w Europie. Francja, Anglia, Niemcy, Belgia, Holandia. będą to kraje muzułmańskie. Do tego to wszystko zmierza i to w bardzo szybkim tempie. A wracając do Konstantynopola, rok 381, Istanbul obecnie. Ponownie zjawili się biskupi i Arianie. Arianie byli w mniejszości i już na samym początku opuścili obrady. Ojcowie soborowi rozwinęli credo to z Nicei z 325 i dodali o boskości Ducha Świętego. I tam jest zapisane: Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi. Wyznanie wiary nazwano nicejsko-konstantynopolskie. Po soborze w 381 roku powstał duży problem w kościele, który odegrał fatalną rolę i jest sporem aż do dnia dzisiejszego pomiędzy Kościołem Wschodu a Zachodu, czyli Kościołem rzymskokatolickim. Na soborze zapisano: Duch Święty od Ojca pochodzi. Jednak tam niektórzy biskupi rzymscy dodali: Duch Święty od Ojca i Syna pochodzi. No i do dzisiaj Kościół Wschodni, prawosławny, naucza, że Duch Święty od Ojca przez Syna Kościół Wschodni naucza, że Duch pochodzi od Ojca. Nasz Kościół, my codziennie, a czy w każdą niedzielę mówimy czy czytamy: od Ojca i Syna pochodzi. Jest to poważny spór teologiczny i ciągnie się od 381 roku. No ile to już lat? Iż 1650. W międzyczasie było 18 soborów. Ostatni, Sobór Watykański II, które trochę, ten sobór jeszcze trochę pamiętam. No byłem dzieckiem, ale pamiętam, bardzo dobrze pamiętam, że po Soborze Watykańskim II wyprostowano nam kręgosłupy, to znaczy zlikwidowano w kościołach balaski i Komunię Świętą ludzie przyjmują na stojąco. No w Kanadzie czasami widziałem, że na siedząco. Nie będę mówił w którym kościele, ale było to w Waterloo. Ja jakiś czas muszę jechać aż do Lwowa, do katedry lwowskiej, żeby tam, będąc w katedrze lwowskiej, żeby mógł uklęknąć i przyjąć komunię na klęcząco przy balaskach, przy ołtarzu, do ust. A w Polsce i w Kanadzie jest jak jest. Kto uczestniczy w mszy świętej, to widzi. Przykro mi o tym mówić, no ale musiałem o tym wspomnieć. Jeszcze na koniec powiem, że dzisiaj jest Niedziela Ducha Świętego, Duch Święty. W Polsce rosną grupy charyzmatyczne jak grzyby po deszczu, odnowa Ducha Świętego. Jest to dobrze i źle. Dlaczego źle? Bo to jest pentakostalizacja Kościoła katolickiego, czyli wprowadzają protestanckie tam zasady. Jakieś rozmawiałem z księdzem i jest taka miejscowość Kamienna Góra przy parafii Piotra i Pawła. To tam zawsze jak szedłem, przychodziłem do szkoły średniej, rano się pomodlić, wszyscy szli, uczniowie się pomodlili, a potem szli do szkoły i tam właśnie przy tej parafii kilka lat temu Piotra i Pawła w Kamiennej Górze była silna, taka duża grupa odnowa Ducha Świętego. Charyzmatycy. I jak mi jeden z księży mówił, mój przyjaciel, cała grupa przeszła do zielonoświątkowców. Odeszła od kościoła katolickiego. Dlatego osoby, które tak chwalą Marcina Zielińskiego, tego młodego człowieka, który teraz ma chyba 23 czy 4 lata, jeździ po Polsce, uważajcie na tego człowieka, bo on był szkolony tu w Toronto, ten Blessing tam przy lotnisku, tam jest taka mała grupa, co oni się modlą, jeden szczeka jak pies, inna kobieta się czołga i on tutaj brał kursy takie i on nawet ma zdjęcia, nie tylko tu, ale w Stanach Zjednoczonych. On już coraz słabnie, już ta jego grupa Zielińskiego, ale uważajcie, bo on oszukuje ludzi, on rzekomo ludzi uzdrawia i robi wielką szkodę ludziom, którzy przyjeżdżają chorzy i widzą, że jakaś kobieta, która se wmawia, że jest uzdrowiona i leci na scenę, ręce do góry podnosi i krzyczy Alleluja, chwalcie Ducha Świętego, a obok prawdziwie chory człowiek siedzi na wózku inwalidzkim i płacze i mówi sam do siebie, dlaczego Bóg mnie nie kocha, dlaczego mnie nie uzdrowi mnie. A to są oszustwa, ci, którzy są tam na tej scenie. Dziękuję za uwagę, mówił Jan Mazur.
Patrz, mój dobrotliwy Boże, na swój ulubiony ludek, jak wychodzi rano w zboże zginać harde karki z trudem. Patrz, jak schyla się nad pracą, jak pokornie klęski znosi i nie pyta, po co za co. Czasem o coś cię poprosi, czasem o coś cię poprosi. Daj mi trochę łaski nieba, daj spokoju w zamian chleba, innym udziel swej miłości, nam sprawiedliwości. Smuć się, Chryste Panie, w chmurze, widząc, jak się naród bawi, znowu chciałby być przed murzem i w pogański krew się płacić. Tyją kośnie i warsztaty, lecz nie pracą, a skargami, że nie taka jak przed laty. Łaska Twoja nad chłopcami, łaska Twoja, siły grożą ci nieczyste. Daj nam sławić się, o Chryste, kalwi bliskim nam ubliża.
Dźwignie
cierpa krzyża. Wstałam ręce, Matko Boska, upadają obyczaje, nie pomogła modłą włosna. Młodzież szranki ciała staje, w nędzy krzyżie krew porąca. Bez sumienia, bez oddechu, po czym z własnych drzewi strząsa. Niedojrzały owoc grzechu, niedojrzały, co zbawienie nam przypiekło. Życie nie uciekło, jeszcze będzie czas umierać. Żyjmy tu i teraz.
Śmiejcie gniewem wszyscy święci, handel lud zalewa Boży. Obce kupce i klienci złote bawią, co proszę liczyć przyjmy szybki niebie. Ile polska czystość kupi duszę, kupi ziemię
i zostawi pośmiewisko, i zostawi pośmiewisko.
Co na hańba,
gdy talary mają lepszy kurs od wiary. Wymienimy tam walutę.
Wszystkich naraz
nie wysłuchasz. Zadumali się niebiescy w imię Ojca, Syna, Ducha, w imię Ojca, Syna, Ducha, w imię Ojca.
Co nam hańba?
Andrzej Caruk, lekarz, chiropraktyk, już 35 lat diagnozuje i leczy pacjentów z bólami głowy, kręgosłupa i kończyn. Posiada wiedzę i doświadczenie w dziedzinie ortopedii. Jako maratończyk, tenisista i były piłkarz, dr Caruk posiada rozległą wiedzę i doświadczenie w swojej specjalizacji. W 2015 roku wyróżnił się jako wolontariusz medyczny w sportowych igrzyskach w Toronto Parapan American Games. Po więcej informacji i umówienie wizyty proszę dzwonić pod numer 519 579 0020 lub odwiedzić osobiście biuro pana doktora 376 Victoria Street North Unit B w Kitchener. Dr Andrzej Caruk.
Thank you to our friends at the Romanian Church of God Kitchener for their generous support of FM 98.5 CKWR.
Grand River Transit just keeps getting better. To connect with the new ION service, GRT's bus network is changing. Your new GRT starts June 24th. With new routes, new more frequent service, new stations, and a new convenient way to pay too. One system, one fare, one easy go fare card. Plus from ION opening day to Canada Day, ride system-wide absolutely free. Details at grt.ca.
The region of Waterloo.
Our faith in Christ helps us to prepare our souls to spend an eternity in heaven. Preparing your final wishes can help bring great peace of mind to you and your loved ones. Help your family by preparing the legacy you want to leave behind. The staff at Memory Gardens Funeral Home and Cemetery can help you design personalized ceremonies and receptions to ensure your memory will last for generations to come. Design your own unique statement, save money, and reduce the stress on your family. Learn more at memorycemetery.ca. Memory Gardens, the area's only all-in-one funeral home and cemetery.
Prosimy, Dorotka.
Witam Państwa serdecznie. Ja najpierw chciałabym się ustosunkować do pytania Janka. Tak jak na poprzedniej audycji wspomniałam Jankowi, że odpowiedź na jego pytanie dotyczące Ewangelii Świętego Jana i tego momentu, kim był drugi uczeń, który...
Ja może przypomnę, to jest Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 18, werset od 15.
I tak jak ja wspomniałam, że trzeba szukać u ojców Kościoła albo w tekstach objawionych. I między innymi ja cytowałam Złoty Łańcuch Świętego Tomasza i Świętą Katarzynę Emeryś. To zacznijmy od Świętego Tomasza, Złoty Łańcuch. Święty Tomasz, dlaczego zaczynamy od niego, jest to XIII wiek i daje odpowiedź w swojej książce Złoty Łańcuch. Złoty Łańcuch jest napisanym dziełem, który został mu jakby zalecony przez papieża Urbana IV i miał być to komentarz ciągły do czterech Ewangelii. I na czym on właściwością owego złotego łańcucha jest to, że udział świętego Tomasza został sprowadzony do połączenia każdego wersu Ewangelii z objaśniającymi go fragmentami rozmaitych komentarzy autorstwa pisarzy starochrześcijańskich, głównie ojców Kościoła. I tu Tomasz cytuje aż 57 ojców greckich i 22 łacinników. A teraz popatrzmy do tekstu, tego, który nas interesuje, czyli do tego fragmentu, bo święty Tomasz tu naprawdę ten tekst wersami jak gdyby rozczłonkowuje i nawiązanie do komentarzy różnych ojców kościoła. Zobaczmy tekst. Święty Jan Chryzostom, aby zaś słysząc o więzach nie niepokoił się słuchacz, wspomina ewangelista proroctwo, ponieważ śmierć Chrystusa miała być zbawienna dla całego świata. Dlatego mówi się, Kajfasz zaś był tym, który był radę Żydom, że pożyteczne jest, aby jeden człowiek umarł za lud. Dalej jest tekst, święty Augustyn. Jan Ewangelista zaczyna opowiadać o kuszeniu Piotra, gdy mówi, i szedł za Jezusem Szymon Piotr i drugi uczeń. Teraz Alkuin, doktor Kościoła, mówi, z oddania szedł za nauczycielem, chociaż z daleka z powodu bojaźni. Znowu święty Augustyn. Kim jest natomiast ten drugi uczeń, nie wolno pochopnie sądzić, ponieważ milczy się o tym. Zwykł za siebie samego Jan tak oznaczać i dodawać, którego miłował Jezus.
Przepraszam.
Być może więc i on sam nim jest. I później jest wyjaśnienie świętego Jana Chryzostoma dotyczące Piotra, ale to już nas nie interesuje, bo pytamy się ciągle o tego drugiego ucznia. I teraz mamy wiek, przełom XVIII-XIX wieku, mistyczny, święta Katarzyna Emerich, Pasja, i ona już jest świętą, czyli teksty są już zatwierdzone przez Kościół, opowiada, ona już bardziej opisowo opowiada i posłuchajmy, co ona pisze. Na chwilę przed przyprowadzeniem Jezusa przybyli na zewnętrzny dziedziniec Piotr i Jan, ubrani w płaszcze woźnych. Jan za wstawiennictwem znajomego sługi przedostał się jeszcze szczęśliwie przez bramę na wewnętrzny dziedziniec, ale zaraz za nim zamknięto bramę, by powstrzymać napływ tłumów. Piotr, spóźniwszy się nieco, zastał bramę już zamkniętą, a odźwierna nie chciała go wpuścić. Jan, słysząc wewnątrz jego dobijanie się, prosił odźwierną, by go wpuściła, ale nic by to nie pomogło, gdyby szczęściem nie nadeszli Nikodem i Józef z Arymatei, którzy wprowadzili Piotra do środka. Teraz Piotr i Jan oddali płaszcze służącym i spokojnie stanęli wśród tłumu po prawej stronie atrium, skąd widać było trybunę sędziowską. Czyli mamy tu jest wyjaśnienie już dokładne, czyli
To nie jest dokładne. Przepraszam, że wchodzę w zdanie.
Czy słyszałeś dobrze ojców kościoła?
To nie jest dokładne.
To powiedz mi, gdzie jest.
Bo ojcowie kościoła mówią, to sobie zapisałem, być może on sam nim jest, czyli Jan Ewangelista, To nie jest dokładnie, bo być może.
A teraz już Emerik już ci wyjaśnia dokładnie.
Emerik mówi, za wstawiennictwem znajomego sługi. A ja przeczytam, bo dla mnie źródłem jest Pismo Święte. Święta Emerycz, tam, nie wiem, błogosławiona.
Tak, święte.
Za wstawiennictwem znajomego sługi. A ja sobie tutaj pozwolę zacytować Pismo Święte, właśnie rozdział 18, werset 15 i czytam. A szedł za Jezusem Szymon Piotr i drugi uczeń, a uczeń ten znany był najwyższemu kapłanowi. Znany był najwyższemu kapłanowi i wszedł za Jezusem na dziedziniec najwyższego kapłana. Piotr zaś został na zewnątrz przy wejściu. Wyszedł tedy drugi uczeń, który był znany znowu najwyższemu kapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra.
Czyli to był Józef z Arymatei. Albo Nikodem, dlatego że Nikodem też był cichym uczniem Pana Jezusa.
Nie. Tutaj piszę jeszcze raz. Wyszedł tedy, czyli ten sam drugi uczeń, czyli ten co z Piotrem, który był znany najwyższemu kapłanowi.
Może teraz nawiążę.
Pomówił z odwierną i wprowadził Piotra, czyli tu ewangelista mówi o tym samym człowieku. Ten, który był drugi uczeń, znany arcykapłanowi, nie zaprzyjaźniony tam ze sługą.
Posłuchaj, uczeń, czyli nie apostoł.
Uczniami ja Pana Jezusa ja się pytam, również był, kim był?
To był albo arcykapłan, znaczy albo Józef Zemlatei, albo Nikodem.
No, ale jest my właśnie... mówimy o Janie tutaj.
Nie, poczekaj. Mówimy cały czas,
kim był ten drugi uczeń?
Dzięki, i tam później jest dalej, że tylko dzięki Nikodemowi i Józefowi z Arymatei oni weszli obaj. Czyli to byli, a my już wiemy, że Nikodem to była ta rozmowa.
My się nie rozumiemy tutaj, ja chyba, nie wiem, może ja źle czytam.
Znaczy jest taka jeszcze rzecz, raz. Jeszcze
a szedł za Jezusem Szymon Piotr i drugi uczeń.
Uczeń, nie apostoł.
A uczeń ten znany był najwyższemu kapłanowi. I teraz moje pytanie jest, kto był tym drugim uczniem?
Dla mnie jest Józef z Arymatei.
No a przed chwilą mówiłaś, że...
Nie, mówię Jan... jeszcze raz. Jan dzięki Józefowi z Arymatei. Tam jest sługa, ale później tak samo jest.
Ale chwileczkę.
Obydwaj, jak gdyby a? Dzięki tylko tym dwóm, bo oni należeli do Sanhedrydu. I między innymi oni też w Sanhedrydzie przeciwko tym decyzjom a? Głosowali. I wiemy, że oni też byli uczniami Pana Jezusa.
Ale jak przyszła Maria Magdalena do apostołów, powiedziała, że jest pusty grób, to pobiegł do grobu Piotr i drugi uczeń. Znowu jest drugi uczeń.
Dlatego tu święty Augustyn
uczeń
mówi
był pierwszy, czekał na Piotra. Czyli to był też z Arymatei i Józef?
Nie, poczekaj.
A
kim
właśnie?
Jest natomiast ten drugi uczeń? Nie wolno pochopnie sądzić. Ja myślę, że tutaj trzymajmy się tego. Nie wolno pochopnie sądzić, ale tutaj ojcowie wskazują, że Jan najczęściej siebie tak nazywa. Więc
ale
możemy
Jan,
powiedzieć...
czyli ten drugi uczeń, tak?
I posłuchaj, jedną rzecz. Tu rozwiązuje nam Emerich, kto wprowadził, bo ona dostaje objawienie. Muszę uwierzyć, że to jest prawdziwe. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, że tak było. Więc muszę uwierzyć, moja wiara, tak. że dostała objawienie właściwe i uporządkowała. Teraz, Ewangelia jest zawsze jak gdyby takim małym konspektem, który dopiero, zresztą Jan później pisze na końcu swojej Ewangelii, gdyby miał to wszystko zapisać, życie Pana Jezusa, to by brakło ksiąg. I my w ciągu tych 2000 lat dostajemy wyjaśnienia, między innymi Emerich, teraz jest Waltorta i one się potwierdzają. I ja myślę, że tutaj nie możemy aż tak roztrząsać, a zapewne pewne rzeczy będą zawsze tajemnicą Bożą.
O, tu bym się zgadzał.
Rozumiesz tajemnica teraz o to, Boża, tajemnica Boża.
Tu bym
ale
się zgadzał.
Trzeba uznać mniej więcej to, co już jest, co zostało objawione z wielką pokorą, a co nie wiem, to w pokorze, jeżeli Pan Bóg objawi, to będę wiedział.
Ja to pytanie zadaję, komu mogę. Na przykład rozmawiałem z biskupem, on tak się nazywa, biskup Menonajtów tutaj. Bardzo mądry człowiek, poważny. I on mi powiedział, daj mi czas tydzień, dał mi telefon, po tygodniu mówi, John, I'm so sorry, I don't know. Rozmawiałem z kilkoma pastorami zborów protestanckich, sorry, jak już tydzień temu mówiłem, rozmawiałem z tymi, którzy chodzą od domu do domu, taki jeden miły człowiek, ja mówię, weź sprawdź, Kanadyjczyk. On sprawdził tam w tych wszystkich swoich ściągach na komputerze i mówi, we don't know. Dlatego, jeżeli ja czytam to Pismo Święte przez te 30, już ponad 3 lata, jak mam jakieś pytania, sam nie wiem, dlatego się pytam, ale nie można mówić, że to był Jan, nie można mówić, że to był, bo tutaj jak święty Tomasz z Akwinu mówi, być może on sam nim był, być może. Czyli my nie
jeżeli
wiemy.
Ojcowie Kościoła są tak ostrożni, dlatego... czyli dają tutaj margines tajemnicy Bożej, a Emerich tu opisuje ten proces, jak tam był, więc Jan napisał w ten sposób, więc tutaj...
My nawet nie wiemy w 100%, czy autorem tej czwartej Ewangelii jest, apostoł Jan.
My ja myślę, że
wierzymy w to, też na podstawie ojców Kościoła. Czy na przykład Apokalipsa jest tego samego autora, bo tam jest różnica, bo teraz są komputery. Ale dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że my tu jak rozmawiamy, to może innych sprowokujemy do czytania Pisma Świętego, żeby tam inni jacyś heretycy nie wprowadzali błąd ludzi, którzy są w naszym kościele. Ale może już oddamy głos Jirkowi, bo on ma bardzo przygotowany, ważny tutaj
ale
program.
Ale może tylko króciutko, z wielką, wielką uwagą. Święty Tomasz Akwinu powiedział, bo my chcemy rozumieć. Święty Tomasz już powiedział, najpierw musisz uwierzyć, później zrozumiesz. Wielką pokorą pochodzi do tekstów i z drugiej strony, jeżeli Kościół, nauka Kościoła, czyli urząd już nauki Kościoła i nauczycielski Kościoła mi przedstawia, że święty Jan jest autorem czwartej Ewangelii, to on jest. I nie siejmy, znaczy ja bym się tylko jednego bała i to przestrzegam przed tym. Nie możemy dać ludziom wątpliwości. Możemy pytać i szukać prawdy.
Ale to jest debata.
Prawdy.
Debata tak, ludzi, którzy tak, czytają Biblię.
Szukamy prawdy, ale, ja ale żebyśmy też umieli.
Ale nie, czytając doktorów Kościoła, ojców apostolskich, ojców Kościoła, oni mówią, że według tradycji my uznajemy, że czwartej Ewangelii autorem jest
apostoł. A święty
apostoł.
Paweł mówi, no. Że musimy tradycję też wziąć pod uwagę.
Nie, ja nie neguję, tylko mówię, że my w to wierzymy, to samo ewangelista Marek. Marek, mówimy no. Marek, a autorem jest Piotr. To jest Piotr, tylko Marek, Piotr chyba nie umiał pisać dobrze po grecku. Rybak z Galilei, a Marek był
Marek
młody
był jego, tak,
i siedział przy nim w Rzymie. No, także. Tak. Dobra, Irek.
Drodzy Państwo, modlitwa o wschodzie słońca. Przepiękny utwór, który w tych czasach, kiedy targowali czerwoni ze zdrajcami, oni to wszystko bystro obserwowali. Zaraz w 81 roku, jeszcze przed tymi umowami, wiele rzeczy już przewidzieli i prosili, modlili się o to, żeby to przeszło, jak powinno być. Dzisiaj Janek i tutaj żyje wśród nas wielu świadków tamtych czasów. Mamy przecież i naszego kolegę, co współpracował z nami, Janusze Piotrowski. I ja też mam doświadczenia. To, co się działo teraz w Gdańsku, to trochę ludzkie pojęcie przychodzi. Kto to świętuje, kto to celebruje, bo tak się teraz nazywa, celebrować, świętować, celebrować, słowo kanadyjskie. Janek bierze wodę.
Może tak sekundę wytłumacz słuchaczom o tych zaburzeniach.
Drodzy Państwo, ja cały czas mam słuchawki na uszu, to co wychodzi na antenę, to jest kontrolowane przeze mnie przez 30 lat. Także pewnych rzeczy też nie rozumie i utwory muzyki, które Państwo tam słuchali jedny po drugim, to jest niemożliwością, bo ja tego tutaj nie wprowadzam. Także czy Janek, czy Dorotka, to jest wszystko na słuchawkach. To jest zasługa pracy przy konsolecie, że trzeba cały czas mieć pod kontrolą. Pewnych rzeczy też nie rozumie, jak nie rozumiałem wiele razy zhakowanego mojego komputera, na którym nagrywam i wprowadzam do internetu nasze programy radiowe. Do tego doprowadziłem, że mam osobny komputer i go włączam tylko na czas, no to może haker zorientuje się, na czas nagrywania audycji, bo nie jest wyłączony. Trochę się uspokoiło. Miałem rozbite te trzy programy w Christian Website. Tam jest umieszczane nasz program, umieszczany nasz program i przenoszony na internet. No ale są takie dni, jak i tydzień temu Janek jest świadkiem, przyjechaliśmy do domu i syn i żona mówi, tata, komputer się zawiesił, próbowaliśmy drugi raz, też się zawiesił. No, zobaczymy jak dzisiaj, może się nie zawiesił.
Czasy wolnej Europy, tu rozgłośnia wolna Europa, a teraz tu mówi radio późnej porze, ktoś może przeszkadza komuś.
Drodzy Państwo, modlitwa o wschodzie słońca, przepiękny utwór. Przemysław Gintrowski, Jacek Kaczmarski i Łapiński przy fortepianie. Tych utworów się nigdy nie zapomni. Posłuchajmy tej pięknej piosenki, która jest tylko krótka, 2:41.
Mój wyrok przyjmę twardy, przed mocą twoją się ukorzę. Ale chroni mnie Panie od pogardy, od nienawiści, strzeż mnie Boże. Wszak Tyś jest niezmierzone dobro, którego nie wyrażą słowa. Więc mnie od nienawiści obroń, od pogardy mnie zachowaj. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola twoja stać.
Janek mówił, drodzy Państwo, to był Gintrowski, Kaszmarski, Łapiński, że nikt nie pamięta. Ja od początku już w domu przygotowałem w poranku Radia Wnet. W czwartego była pani Magda Uchaniuk-Gadowska. Nie wiem, czy Państwo poznają nazwisko. Gadowski, Witold Gadowski. To jest żona pana Gadowskiego.
Aha, porządny człowiek.
No i ona teraz przeszła chyba z trójki i prowadzi poranki Radia Wnet. Oto zatelefonowała do pana Andrzeja Gwiazdy w dniu 4 czerwca. Posłuchajmy, drodzy Państwo, co ma do powiedzenia właśnie pan Andrzej Gwiazda. Wywiad krótki, akurat się zmieścimy przed pożegnaniem z Państwem.
Jest już pan Andrzej Gwiazda, związkowiec, nauczyciel, uczestnik opozycji antykomunistycznej, współtwórca Wolnych Związków Zawodowych, Solidarność, kawaler Orderu Orła Białego. Dzień dobry, witam o poranku.
Witam panią, witam państwa.
To może zacznijmy od daty 4 czerwca. 4 czerwca dla pana Andrzeja Gwiazdy to data czego?
No, czerwcowych wyborów, które wyborami nie były, bo wynik znany był przed wrzuceniem kartek, znany był wynik. Były to wybory, w którym Polacy... Była to impreza, no, trudno nazwać to wyborami. Była to impreza, był to, jak nazywają również plebiscyt, który społeczeństwo próbowało tą szansę, oszukańczą szansę, ale tą szansę wykorzystać do wyrażenia swojego zdania, po czym to i co zdanie wyraziło. Ale elity, wtedy uznawane za elity tego społeczeństwa, oczywiście całe to zdanie społeczeństwa zmieniły, oszukały, zmienili ordynację wyborczą, żeby wyszło tak, jak się poprzednio umówili. I tu jest kwestia zasadnicza. Przecież ani wybory o niczym, jak się okazało, nie decydowały. Okrągły stół był spektaklem pokazowym, na którym zademonstrowano, bo przy okrągłym stole nie prowadzi się negocjacji. Okrągły stół był tylko spektaklem, na którym zaprezentowano wyniki tajnych rozmów. A czym był okrągły stół? Dowiadujemy się, no znamy fakty. W tygodniku Wprost generał Kiszczak napisał na temat koronia i natomiast składu okrągłego stołu. Mowa o Michniku i Kuroniu, bo oni kiedyś zostali uznani za wrogów, a potem to już tylko tak dokładano, a nikt nie czytał akt. A ja akta przeczytałem i się zgodziłem, czym postawiłem Jaruzelskiego wobec faktu dokonanego. To jest jedna ekipa podobno okrągłego stołu realizowana była tak, czyli Kiszczak nie tylko swój skład komunistyczny przy okrągłym stole ustalał, ale również strony zwanej społeczną lub solidarnościową. Natomiast Jacek Kuroń w imieniu właśnie strony społecznej oświadczył: wszyscy jesteśmy jednolitą drużyną Lecha Wałęsy.
Pan przygląda.
Była jedna drużyna skompletowana przez Lecha Wałęsę, kompletowana w podziemiach kościoła na Żytniej, i druga ekipa formułowana już w lokalu MSW, prawda? No i tutaj narzuca się podsumowanie. Przy okrągłym stole spotkała się bezpieka ze swoimi współpracownikami, a przynajmniej ludzie, którzy deklarowali przynależność do drużyny tajnych współpracowników.
To pana ocena, jeżeli chodzi o to, co wydarzyło się 30 lat temu, a to, co dzieje się dzisiaj.
Natomiast jakie to dały skutki?
Tak?
No dały to skutki, że rząd objął Mazowiecki, a jego ministrem głównym był Wercerowicz i 30% bezrobociem, zniszczeniem przemysłu, 30% bezrobociem i prawie 3 miliony, stratą 3 milionów obywateli, emigrację, prawda? Emigrację już za chlebem, bo w Polsce widziało się w każdym sklepie, było nietrudno spotkać kobietę, która stała, patrzyła na już pełne półki i łzy jej ciekły po twarzy, bo nie miała na śniadanie dla dzieci.
A dzisiaj, jak pan patrzy na obchody 4 czerwca, bo Europejskie Centrum Solidarności tętni życiem, tam odbywają się najróżniejsze debaty, tam biorą udział byli prezydenci, byli premierzy, a Solidarność chyba za bardzo nie jest zaangażowana w to, a pani prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz no, ze zniecierpliwieniem oczekuje w dzisiejszego wystąpienia Donalda Tuska, a pan?
No więc w ETS-ie spotykają się beneficjenci tego układu, bo nie wszyscy stracili. Przytoczę opinię z tamtej. Jeżeli nie możemy pomóc 30 milionom, to pomóżmy przynajmniej 3 tysiącom. Więc oczywiście na układ okrągłego stołu niewielu ludzi by poszło za darmo. Musieli dostać odpowiednie korzyści, musieli im zaproponować, żeby się na to zgodzili i ci świętują do dzisiaj. No ja przypomnę, że teraz w 2019 roku wybraliśmy do Parlamentu Europejskiego posłów, których wykreśliliśmy w czerwcowych wyborach.
Mówi pan oczywiście o...
Tak, o SLD, o liście krajowej. No to są skutki, beneficjenci, ludzie, którzy wyciągnęli z tego znaczne korzyści i z faktu, którego przez bardzo wielu i bardzo słusznie jest nazywanych zdradą.
Dzisiaj właśnie w Gdańsku na takim wiecu, na marszu ma odbyć się przemówienie Donalda Tuska. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz mówi wprost, że czeka na to wystąpienie, że najważniejszy Polak w Europie stanie po stronie bliskich mi wartości. A pan co sądzi o tym wystąpieniu?
Oczywiście, teraz jakie to są wartości? Rozwój kilku dużych miast i cały wysiłek, cały dochód narodowy ładowany w kilka punktów w nadziei, że to się jakoś rozejdzie również na resztę kraju, to się nie sprawdza. Model liberalny można prześledzić w Rosji, gdzie na przykład jak byliśmy teraz na wycieczce, okazuje się, że w Moskwie zarobki są 5 razy wyższe na tych samych stanowiskach jak w Smoleńsku. I taki model Platforma Obywatelska próbowała zaprowadzić w Polsce. Ci, co są w Warszawie, opływają we wszystko, a ci, którzy się do Warszawy nie dostali, przymierają głodem.
I obecna
zmiana. Społeczeństwo w końcu połapało się, zrozumiało, gdzie jest interes Polski, gdzie jest interes społeczny, bo ten model również zmniejsza ilość ludzi biorących udział w produkcji i biorących udział w poprawie bytu.
Czyli nie spodziewa się pan przełomowego przemówienia Donalda Tuska?
Na dobrą sprawę można przewidzieć, co Donald Tusk powie. Jakkolwiek wystąpień na Uniwersytecie Warszawskim trudno było przewidzieć, że do czegoś takiego się posunął. Ale tutaj to wszystko można przewidzieć, bo znany jest główny nurt polityki, który można streścić. Płacić bogatemu, bić biednego. No i to nie jest model rozwoju państwa, a to, co dzisiaj, co wynika z programu obchodów, ma być buntem samorządów, ma być buntem tych ośrodków, które przez 30 lat kosztem całego kraju zbijały kasę, a w tej chwili chciałyby się ze wspólnoty wyłączyć. Mamy tutaj podstawowy ten, czy traktujemy Polskę jako narodową wspólnotę, czy też traktujemy Polskę jako dzikie pola, gdzie silniejszy wygrywa ze słabszym?
Oto pytał pan Andrzej Gwiazda, związkowiec, założyciel Solidarności, a także działacz opozycji antykomunistycznej. Bardzo dziękuję za rozmowę w poranku. Wszystkiego dobrego, jest godzina 8:00.
No u nas już też jest 8:00, ale wieczorem, drodzy państwo. Pani żona pana Gadowskiego prowadzi teraz tam te audycje w poranku, no nie wszystkie, ale bo sam Krzysztof, który jest założycielem tego radia, pani Magdalena Uchaniuk-Gadowska, też dziennikarka z przeszłością, a pan Krzysztof Skowroński jest redaktorem naczelny, szef zresztą dziennikarzy tych niezależnych. To wszystko na dzisiaj. Serdecznie państwu dziękujemy. Jeszcze jeden utwór z tej ulubionej dyscypliny muzycznej mojej, czyli łagodności muzycznych, piosenka poetycka Przemysław Gintrowski i odpowiedź. Żegnają państwa na dzisiaj
Dorota Josz, szczęść Boże,
Jan Mazur, dobranoc,
Ireneusz Milczarczyk, Przemysław Gintrowski, odpowiedź.
To będzie noc w głębokim śniegu, który ma moc głuszenia kroków. W głębokim cieniu, co przemienia ciała na dwie kałuże mroku, leżymy powstrzymując oddech i nawet szept najlżejszy myśl. Jeśli nas nie wyśledzą wilki i człowiek w szubie, co kołyszy, na piersi szybko strzelną śmierć. Podlewać trzeba się i biec w oklasku suchych, krótkich salw. Upragniony brzeg.
Wszędzie ta sama ziemia jest wyłuczona dość. Wszędzie człowiek pełny sobie płacze, matki kołyszą dzieci.
Inspiracja.